rozmowa bardzo polityczna. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dobry wieczór, 9 minut po godzinie 18. W studiu goście Michał Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Senator Jan Filip Libicki, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dobry wieczór, kłaniam się.
Andrzej Prędkę, Koalicja Obywatelska.
Dobry wieczór panu.
I Piotr Tuczyński, Konfederacja.
Witam serdecznie.
Policjanci zatrzymali dwóch napastników z poznańskiego tramwaju, którzy zaatakowali kilka dni temu parę Ukraińców. Świadkiem tego zdarzenia był nasz dzisiejszy gość, radny Andrzej Prędkę z Koalicji Obywatelskiej. Pan nagrał to zdarzenie telefonem komórkowym. Opiszmy, powiedzmy, co tam się wtedy wydarzyło.
Muszę zacząć od tego, że wciąż odczuwam pewien dyskomfort w związku z tą całą sytuacją. Nie prosiłem o to, żeby być świadkiem takiego zdarzenia. Myślę, że nikt by nie chciał się znaleźć w takiej sytuacji, a już najbardziej w sytuacji, w jakiej znaleźli się poszkodowani. Ale rzeczywiście była to sytuacja bardzo intensywna, głośna. Dość szybko pasażerowie, w tym też ja, usłyszeliśmy, jak para mężczyzn zaczęła bardzo wulgarnie zaczepiać, no szczególnie pana z Ukrainy, który był ze swoją partnerką. Rozpoczęło się oczywiście od takich wskazań, że język ukraiński nie jest mile widziany, że w Polsce jednak niemile się patrzy na nawet słyszenie tego języka, po czym przeszło do już takich ataków bardziej bezpośrednich, mających na celu poniżenie pana z Ukrainy. Przy okazji bardzo takie wulgarne wyzwiska, aby Polskę opuścić, więc to była sytuacja zdecydowanie na tyle zauważalna, że pasażerowie to zauważyli.
A współpasażerowie jakoś reagowali poza tym nagrywaniem?
Tak, oczywiście. Szczególnie osoby, które były najbliżej, bo ponieważ to się działo na tyle tramwaju, osoby, które były najbliżej, momentalnie zaczęły zwracać uwagę, że dajcie im spokój, na takiej zasadzie. Przy czym też rozumiem, sam byłem jednym z nich, pasażerowie byli też zastraszeni, ponieważ każda tego typu reakcja, szczególnie osób będących najbliżej, spotykała się z kolejną reakcją napastników, którzy wręcz grozili, że zaraz ich pobiją za fakt podnoszenia głosu i zwracania uwagi. Przy okazji jeszcze pojawiły się argumenty, że robimy to dla was, powinniście być wdzięczni. Więc panowie byli przekonani o słuszności swojego postępowania, a już taką pełną eskalacją było to, gdy para zaczęła się odsuwać od agresorów, przenosić się w inną część tramwaju, i wówczas ci agresorzy ruszyli za konkretnie mężczyzną, powalili go na ziemię i zaczęli kopać po twarzy.
Pan w którym momencie zdecydował się na nagrywanie tego?
Myślę, że po około 2-3 minutach bardzo głośnych zaczepek słownych. Też jako świadek zdarzenia mogę zaświadczyć i też to uczyniłem podczas przesłuchania jako świadek na policji, że para z Ukrainy absolutnie nie prowokowała napastników. Wręcz jakby próbowała się odsunąć od nich, próbowała jakoś zbyć ich prowokację, tych napastników. Więc w momencie, kiedy już widziałem, że robi się bardzo niebezpiecznie, to faktycznie ja, ale też inni pasażerowie zdecydowaliśmy się, aby to nagrać, przeczuwając, że tutaj już to było na granicy prawa, a może nawet poza tą granicą prawa, jak obelżywie ich traktowano. Następnie doszło do pobicia, którego akurat ja nie uwieczniłem, ponieważ muszę powiedzieć, tutaj się w pełni przyznaję, to już było na tyle blisko mnie, ja też się czułem zagrożony. Oczywiście bardzo to przykre to spotkało państwa z Ukrainy, natomiast też jakby będąc tak blisko i w poczuciu zagrożenia, nie zdecydowałem się na nagrywanie tego, co zaszło już później, bliżej mnie, czyli sam akt pobicia.
Michał Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość. Jak pan ocenia z jednej strony postawę pana radnego z Koalicji Obywatelskiej, a z drugiej strony to, co się tam wydarzyło?
No oczywiście to jest nagannie, to oceniam zdecydowanie. Przede wszystkim trzeba...
Mówimy o tym, co się wydarzyło w tramwaju.
Tak, oczywiście, nie mówię tutaj panu radną. Tylko każda przemoc jest... trzeba ją potępić po prostu. Obecnie jakie ma podstawy. Trzeba tutaj podkreślić sprawną pracę policji, bo jednak zostali ujęci sprawcy i dzisiaj z tego, co wiem, tak już i prokuratura postawiła
im zarzuty. Zarzuty, tak, do 5 lat więzienia.
I przyznali się do tego czynu, więc akt godny potępienia. Natomiast generalnie można powiedzieć, nie szedłbym w żadne uogólnienia tak naprawdę, tak, że Polacy są niechętni, czy Ukraińcy są tacy, czy nie inni. Po prostu ja bym potraktował to jako akt tak czysto chuligański.
A to, że to była para z Ukrainy, to miało w tym przypadku znaczenie jednak. Słyszymy, że miało. Pan radny mówi, że miało, że to, że oni mówili po ukraińsku.
No w tym przypadku akurat miało, natomiast czy miało? No to generalnie można powiedzieć, arestorzy czasami posiłkują się też żeby innymi tutaj argumentami, które gdzieś tam legły u początku, być może jakby ich zainteresowana swoją potencjalną ofiarą, więc ja myślę, że no trzeba na to oczywiście zwrócić uwagę, ale nie uogólniałbym tego gdzieś tam na poznaniaków, czy na Wielkopolan, czy na Polaków.
Senator Jan Filip Libicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, to incydent, czy jednak zmieniło się podejście Polaków do obywateli Ukrainy?
Nie, no zmieniło się, to jest oczywiste, wszystkie badania to pokazują, niestety, ja nad tym ubolewam. To jest sytuacja godna po pierwsze najwyższego potępienia. Po drugie, myślę sobie, że każde użycie siły fizycznej wobec drugiej osoby, jeśli nie jest sytuacją, w której się bronimy, bądź bronimy kogoś słabszego, jest po prostu bandytyzmem i ci panowie, którzy się tego dopuścili, są po prostu bandytami i bandyci muszą ponieść, jak wszyscy bandyci, po prostu konsekwencje swoich czynów w takim wymiarze karnym, ale ja bym powiedział tak, może bym przekazał tym panom dwie takie informacje. Pierwsza informacja jest taka, że każdy dzień oporu Ukrainy to jest dzień więcej dla Polski na przygotowanie się do tej potencjalnej, oby do niej nie doszło, agresji. I to jest kwestia pierwsza. A kwestia druga, to też do tych, którzy podsycają te nastroje antyukraińskie, to chcę powiedzieć tak, że jeśli jest tak, że Polacy mogą na przykład wyjeżdżać na wakacje, to jest tak dlatego, że polską gospodarkę wspomagają od bardzo wielu lat pracownicy z Ukrainy. Gdyby oni wyjechali, czego chcieli ci panowie, którzy dopuścili tej przemocy, jak rozumiem, to obudzilibyśmy się w sytuacji ekonomicznej dużo, dużo gorszej z powodu braku rąk do pracy. I to jest moje takie dwie uwagi pod adresem tych panów, żeby sobie przemyśleli swoje zachowanie w areszcie. A jeśli pan mówi o nastrojach, no to niestety jest tak, że jak była ta fala solidarności z Ukrainą w 22 roku, to ja się zastanawiałem, jak długo to potrwa. I szczerze mówiąc, potrwało dużo dłużej, niż ja się spodziewałem. I to u nas dobrze świadczy. Wiedziałem, że te niechętne nastroje się pojawią. Niestety, ludzka natura jest taka, jaka jest. I się pojawiły. No, trzeba robić wszystko, aby takich sytuacji było jak najmniej. Ale czy je się uda całkowicie wyeliminować? Wątpię, niestety.
Pan powiedział o podsycaniu nastrojów antyukraińskich. To kto to robi?
Proszę pana, ja bym powiedział tak. No to różni. Różne są. Jak pan popatrzy na pana Brauna na przykład.
Pan spojrzał teraz na tutaj pana
No spojrzałem, bo pan na mnie patrzy, więc ja patrzę na pana po prostu. To tyle. No jak pan sobie spojrzy na pana Brauna, który ukuł takie określenie, stop ukrainizacji Polski, prawda? No to pokazuje chociażby jedno środowisko. No, pan Braun ma dzisiaj około 10%.
Więcej niż PSL.
No więcej niż PSL, to prawda. Ja nie będę tego ukrywał. Do tej pory, ja jestem spokojny o PSL, jeśli chodzi o 27 rok, ale dzisiaj w sondażach rzeczywiście tak jest. Jeśli pan pyta o nastroje antyukraińskie, to te 10% pana Brauna to jest dokładnie ten segment społeczeństwa. Ci panowie, którzy bili tą parę w tym
nie wiemy, tramwaju, na kogo oni głosują, tego
no
nie
tak,
wiemy.
Ale pewnie też się odnajdują się w tej retoryce, tak to ujmij.
Piotr Tuczyński, Konfederacja, po tej wymianie spojrzeń z senatorem Libickim, pan się czuje tym, który podsyca antyukraińskie nastroje?
Nie, oczywiście, że nie. Mieliśmy do czynienia z jednym z wielu incydentów, które mają miejsce w środkach komunikacji miejskiej, czy też na ulicy Poznania. No takie wybryki, no to mamy w Poznaniu setki. Natomiast to, że użyto argumentów takich, że używałem języka ukraińskiego, no te osoby pierwsze, co reprezentowały, tak, co ci agresorzy usłyszeli, no to język ukraiński, więc oczywiste, że oni się do nich zwrócili, no zwracając uwagę na ten język. Natomiast no,
ale nie rozumiem
było
teraz.
Było widać, że te osoby były pod wpływem alkoholu, oni mieli butelki piwa ze sobą. Zwykły incydent.
Zwykły incydent i nic więcej?
No a co więcej?
No to, że jednak ktoś jest bity za to, że mówi po ukraińsku, to jest...
Ale nie wiemy za co oni byli bici. Doszło
pan
po prostu,
mówi, że przeszkadzało im to, że mówili po ukraińsku.
No tak, ale to nie znaczy, że to był jedyny powód tego.
coś jeszcze mogło
oni
zajść.
Oni mówili po ukraińsku, dlatego ci agresorzy no, nie rozumieli, co oni do nich mówią, dlatego oni się w ten sposób pewnie do nich zwrócili, że no, oni tu rozmawiają po ukraińsku. To zwrócili
Każdego kogoś zwrócili nie uwagę na coś. W taki sposób się traktuje?
No nie, ale tu mówimy o osobach, które dopuściły się przestępstwa.
Mówimy teraz o...
Także oni mogą, osoby, które się dopuściły tej napaści, zaatakowali tego dnia tych, bo mówią po ukraińsku, mogą drugiego dnia zaatakować kogoś innego, bo mówi w innym języku, a w kolejnym na przykład zaatakują kogoś, bo ktoś wychodzi z kościoła, a oni na przykład nie lubią ludzi, którzy chodzą do kościoła. No to jest zwykły incydent. Jak przyjrzymy się bliżej tej sprawie, no to może policja ujawni, z kim mamy do czynienia, czy te osoby wcześniej miały zatargi z prawem i tak dalej, no. Nie możemy robić tutaj afery z jednego pobicia. Dzisiaj z kolei media poznańskie, prasa poznańska informowała, że został namierzony po wielu latach morderca, który w Musinie tutaj pod Poznańskiej zamordował 54-latka. No i się okazało, że tym mordercą jest 41-letni Ukrainiec. Mamy do czynienia z morderstwem. Natomiast tutaj jest kwestia tam pobicia. No to są takie incydenty, którymi zajmuje się policja, natomiast to nie ma przełożenia narodowościowego.
Andrzej Prędkę, Koalicja Obywatelska. To incydent czy jednak nie?
Z pewnością jednostkowy przypadek, ponieważ też po reakcji pasażerów mogę stwierdzić, że poznaniacy, ani uważam szerzej Polacy, tacy nie są. Fakt, że nastąpiła reakcja i wzięto Ukraińców w obronę, następnie także przy nawet nie bójce, a pobiciu, bo to było absolutnie jednostronne, byłem niestety bardzo blisko tego, to rzeczywiście kilku pasażerów się zerwało ze swoich siedzeń. Ja muszę powiedzieć, że ja wciąż mam do siebie jakiś żal, się zastanawiam od tej pory każdego dnia, czy sam nie powinienem bardziej... że tak powiem, fizycznie wziąć udział w tym, a z drugiej strony no też pamiętam, że...
A nikt nie próbował na miejscu zatrzymać tych osób?
Pamiętam atmosferę jednak tego strachu, bo panowie no, wręcz terroryzowali ten tramwaj, no, ale krzycząc na każdego.
Dwóch. Proszę? Ich tylko było dwóch, a tramwaj był pełen ludzi.
Znaczy, eskalacja, czyli samo pobicie, skopanie po twarzy nastąpiło już pod koniec tych utarczek słownych i rzeczywiście w tym momencie pasażerowie, i szczególnie pamiętam takiego jednego pana, tak się mocno zerwali, żeby oddzielić oprawców od poszkodowanych, to jakby... To, wie pan, no, byłem na tyle blisko, no też pamiętam to, jak się sam czułem. Wówczas, gdy już otworzyły się drzwi do tramwaju, to para opuściła ten tramwaj. I oczywiście krzyki za nimi jeszcze następowały przez oprawców. Ja wówczas też się zdecydowałem, aby z tą parą wyjść i w tym momencie zapytałem się, czy wezwać pogotowie albo czy wezwać policję. Zaoferowałem, że zostanę. Ta para była w szoku. Ta para no, odpowiadała nie. No, jedyne, co wówczas mi się udało zrobić, to przekonać, aby zostawić im swój kontakt. I kolejnego dnia otrzymałem kontakt.
Odezwali się oni, tak?
Tak, odezwali się, prosząc o pomoc. Ja wówczas zaproponowałem, że pomogę napisać zawiadomienie. Natomiast to, co w tej sytuacji mnie jakoś też buduje we mnie optymizm, to to, że policja sama podjęła się tego tematu z urzędu.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji napisał na Twitterze, tak jak mówiłem, zero tolerancji dla agresji. Zamknijmy ten temat.
Ja tylko chciałbym jednym słowem odnieść tutaj do słów senatora Libijskiego. Senator Libijski mówi, że Ukraińcy nas bronią tutaj od wschodu przed agresją rosyjską, ale to jest nietrafione w stosunku do tych agresorów naszych poznańskich, którzy kazali tym Ukraińcom wjeżdżać na Ukrainę, bo ci Ukraińcy, którzy tu są w Polsce, to i nie bronią Polski.
No dobrze,
przed agresją rosyjską.
Ale ja bym powiedział tak. Jedni są na Ukrainie i walczą, a inni członkowie tych samych rodzin często są w Poznaniu i w różnych innych miejscach. Ja bym jednak apelował do tych, którzy się wykazują taką agresją, żeby brali to pod uwagę w sensie jednak pewnej życzliwości dla Ukraińców. Ja się zgadzam, że jeżeli Ukrainiec przekroczy, czy złamie prawo, czy kogoś zamorduje, tak jak pan podał, to powinien z całą surowością ponieść konsekwencje swojego czynu, tak jak każdy inny obywatel, czy Polak, czy ktokolwiek inny, kto dokona przestępstwa w Polsce. To jest rzecz oczywista. Natomiast jednak patrzyłbym na ten kontekst, że są oni przedstawicielami narodu, który broniąc, tak uważam, taki mam pogląd, który broniąc się każdy dzień dłużej, dają nam jeden dzień więcej czasu na przygotowanie się na potencjalną agresję rosyjską. I wreszcie na koniec chciałem też podziękować panu radnemu za to, że to nagrał, bo jest tak, że żyjemy w świecie filmikowym dzisiaj.
Gdyby nie ten filmik, to pewnie
oczywiście
byśmy się
i gdyby nie ten filmik, to nie wiadomo, czy media by się w ogóle tą sprawą zajęły.
Media to media, ale policja.
Tak,
to
no, ale też policja, no minister Gierwiński, no też by tego nie pisał, a jednak tego typu akcje, myślę, że dają pewnym potencjalnym agresorom coś do myślenia, a to się wzięło z tego filmiku.
13 grudnia, czyli w ostatnią sobotę, zmieniamy teraz temat. Minęły 2 lata od powołania rządu Donalda Tuska. Jakie to były 2 lata, Michał Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość? Szybka ocena?
Szybka ocena. Może to tak nie można szybko ocenić, dlatego że spraw, które nie zostały albo zostały nietrafnie poruszone, czy sam aspekt rządzenia przez Donalda Tuska i rząd 13 grudnia jest poddat wszelką krytyką. Ja nie miałem żadnych złudzeń, nie mieli też złudzeń wyborcy między innymi Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast nie chciałbym w związku z tym mówić o odczuciach swoich, dlatego że to są moje, mogą być odbierane jako subiektywne, ale trzeba się powołać na badania Polaków, co sądzą o rządach Donalda Tuska. No i się okazuje, że około 50% jest bardzo rozczarowany rządami.
W połowie kadencji
premiera
rządu Mateusza Morawieckiego on był podobnie dosyć oceniany, mówię o tej drugiej kadencji.
Tak, tutaj bierzmy pod uwagę też profil tego. No, nie rozczarowanie są tylko wyborcy Prawa i Sprawiedliwości z 23 roku, ale też i wyborcy Koalicji Obywatelskiej i dominują też w swojej krytycznej ocenie ludzie młodzi, więc no to takie grupy, które wówczas popierały Koalicję Obywatelską, więc myślę, że to jest dosyć taka krytyka znacząca i no rozczarowanie ogromne. Mogę tu oczywiście mówić o 100 obietnicach, gdzie demagog, czyli specjalny tutaj, można powiedzieć, portal taki, tak, ocenił stopień realizacji obietnic z 23 roku Donalda Tuska. No i się okazuje, że około 50 z tych obietnic w ogóle nie zostało ruszonych, a całkowicie zostało zrealizowanych zaledwie kilka. Więc można powiedzieć słowami jednego z posłów Koalicji Obywatelskiej, cóż szkodzi obiecać, ale nie na tym polega polityka. Polityka polega na tym, ażeby to, co się w kampanii przedstawia jako swój program, z którego mają korzystać Polacy, na których ma korzystać Polska, powinien być realizowana. Nie powinien być takim, można powiedzieć, z takim złożonych jakichś obietnic, które już wiedzą sami składający te obietnice, że nie będą zrealizowane.
To Michał Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Pręckę, Koalicja Obywatelska. Jaka ocena?
Pan Michał Zieliński był uprzejmy nazwać obecny rząd koalicją 13 grudnia. I rzeczywiście do 13 grudnia, 2 lata temu, rząd został zaprzysiężony. Natomiast mandat do rządzenia uzyskał dużo wcześniej, bo w wyborach 15 października i pewnie do zaprzysiężenia doszłoby szybciej, gdyby nie wręcz kuriozalny rząd dwutygodniowy i tak naprawdę takie, nie wiem, czy udawanie, czy celowe wprowadzanie w błąd przez Mateusza Morawieckiego, że ma większość, gdzie dla wszystkich
już
było jasne,
zostawmy tę historię,
że
wiemy, jak
większości
było,
nie miał.
Ocena 2 lat rządu Donalda Tuska.
W 2 latach rządu na pewno trudnego, ponieważ składającego się z kilku członów i dawno nie było tak wieloczłonowego rządu, który by był tak stabilny. I pamiętam przecież rząd 2005-2007, 3-członowy, który właśnie po 2 latach się kończył. Więc fakt, że nasza koalicja...
A który koalicjant jest najtrudniejszy do dogadania się?
To jest tak, że to są bardzo różne środowiska i Polacy wybrali różne środowiska, które wspólnie tworzą ten rząd, koalicję 15 października, bo to jednak to wtedy miały miejsce wybory i to wtedy ten mandat był uzyskany. Więc fakt, że jednak ta stabilizacja cały czas jest trwała i co pokazało głosowanie na nowego marszałka Sejmu zgodnie z umową koalicyjną. A jeżeli pan Michał dopytuje o obietnicę, to jakby też powiem, że Polacy mają prawo prawo w pełni oczekiwać realizacji 100 konkretów. Oczywiście to przy rządzie, który składa się z tylu podmiotów, nie jest to łatwe, a szczególnie już przy prezydencie, który zarówno poprzedni, jak i obecny ma w swoim celu nie ułatwianie rządowi pracy.
A jeśli miałbym wymienić jeden sukces, największy sukces tego rządu, to?
Ja muszę powiedzieć, że już pierwszego dnia po zaprzysiężeniu, pamiętam dokładnie, kiedy ministrowie na czele z panem premierem Donaldem Tuskiem, ale też pan minister Adam Szłapka, wtedy minister do spraw Unii Europejskiej, polecieli do Brukseli negocjować KPO. I to właśnie ta wiarygodność w Unii Europejskiej.
Czyli fakt, KPO, że przystąpiliśmy do prokuratury europejskiej. To jest największy sukces, pana zdaniem.
I nasza działalność na arenie międzynarodowej i wiarygodność, która przy tym jest budowana, to jest na pewno jeden z wielkich sukcesów i coś, co...
A porażka?
No, porażką na pewno są takie wielkie wyzwania, które są przed nami i pewnie już o nich porozmawiamy, czyli ochrona zdrowia, ale też demografia i one są tak naprawdę ze sobą powiązane, bo mamy ten problem demograficzny, który wciąż przez wiele rządów nie został rozwiązany, a on się z kolei przekłada na to, że nasze społeczeństwo się starzeje, co w związku z tym ponosi coraz większe koszty obsługi ochrony zdrowia. Więc to jest kwestia, która dotyka wiele rządów, oczywiście no też jako ten rząd duże ambicje, aby się z tym zmierzyć i przed nami jeszcze 2 lata ciężkiej pracy.
Piotr Tuczyński, Konfederacja, jaką ocenę wystawi?
Niedostateczny. Jednym słowem, dziadostwo. Były to 2 lata dziadostwa. Ja się posłużę kilkoma tylko danymi. Rekordowe tempo zadłużania. 271,7 miliardów złotych. Jest to zaplanowany deficyt budżetowy na 2026 rok. Same odsetki od długu publicznego w 2026 roku będą kosztowały Polaków 90 miliardów złotych. To już jest dług nie do spłacenia. Zadłużenie państwa przekroczyło 2 biliony. Polska się zadłuża w rekordowym tempie. Natomiast niespełnione obietnice. Niepodniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy. Kolejna niespełniona obietnica Tuska to zlikwidowanie podatku Belki. Tego również nie zlikwidował. Cały czas zasiłki socjalne dla Ukraińców, co Platforma, co Trzaskowski, kandydat Platformy, obiecywał, że zlikwiduje. Tego nie ma. Mamy malejącą pozycję Polski na arenie międzynarodowej, chociażby ostatnio w czasie rozmów pokojowych na temat wojny na Ukrainie. Polska nie jest zapraszana, Tusk jest totalnie pomijany. W tym czasie chodzi w jakiejś brudnej, spoconej koszuli w Afryce, wygląda jak stary wuja na weselu. Niestety, ale pozycja Polski spada. Mamy zapaść w polskiej służbie zdrowia, zamykane nie tylko oddziały, ale całe szpitale, nieprzyjmowani Polacy na leczenie, na diagnostykę, ciężkie przypadki nowotworów. Polacy są teraz odsyłani już od kilku miesięcy, te choroby nie są leczone, zamykane są porodówki, Polki mają rodzić na SOR-ach razem z osobami, które obok leżą na łóżkach, które są przywożone z jakiejś libacji pod wpływem alkoholu, pod wpływem narkotyków i w takich warunkach mają...
A coś dobrego znalazły pan w tych 2 latach ostatnich? Cisza.
Coś dobrego.
Może senator Jan Filip Nowicki?
Może dobre jest to, że faktycznie wszystkich tych obietnic Tusk nie spełnił, bo część po prostu była dla Polski zła. Chociażby jak wprowadzanie aborcji, na to zgody nie było i tego Tuskowi na szczęście się nie udało. Natomiast tylko to jest część tego zła, którego Tusk dokonał. Mamy malejące inwestycje zagraniczne. Niestety, ale te rządy kompletnie nadają się do dymisji.
Senator Jan Filip Libicki, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dobrze, to ja zacznę najpierw od wymienienia kilku faktów. Uważam, że rzeczywiście największym osiągnięciem i największym plusem jest uruchomienie pieniędzy z KPO. I ja mogę podać konkretne przykłady z naszego wspólnego z panem wojewodą okręgu wyborczego, gdzie te pieniądze nie poszły na żadne kluby swingersów ani tego typu rzeczy, tylko poszły na konkretne inwestycje dla samorządów. I oczywiście, jeśli jest tak, że te pieniądze idą na tysiące pozycji, to znajdzie się również parę pozycji nietrafionych, ale w większości te pozycje są trafione. Chcę zwrócić uwagę na 30-procentowe podwyżki dla nauczycieli, które żeśmy zaraz na początku funkcjonowania naszej koalicji, naszego rządu wprowadzili. Chcę zwrócić uwagę, że jak PiS kończył swoje rządzenie, to budżet na obronność był około 140 miliardów złotych. To już wtedy było dużo, to prawda. Oddajmy co cesarskie cesarzowi. Natomiast nasz budżet w roku 2025 to było prawie 190 miliardów na obronność, a na 26 rok to jest ponad 200 miliardów złotych, plus europejski program SAFE, 43 miliardy euro, także na zbrojenia, o co złożyliśmy wniosek i mam nadzieję, że dostaniemy te pieniądze.
Czyli panie senatorze, KPO Bezpieczeństwo, to
KPO Bezpieczeństwo, oczywiście. Natomiast ja bym, pan zapyta pewnie o minusy, więc jeżeli chodzi o minusy, to ja bym powiedział o dwóch rzeczach. Jedno, że na pewno chciałoby się więcej, ale ma rację pan radny, jeśli mówi, że czteroczłonowa koalicja to nie jest koalicja jednopartyjna, którą miało Prawo i Sprawiedliwość. Rządzi się od strony technicznej wątpliwie trudniej, bo każdy z tych koalicjantów ma pewne swoje oczekiwania, swoją wizję i to trzeba uzgadniać. I powiedziałbym jedną rzecz, co się może sprawdziło w kampanii wyborczej, ale trochę mści się teraz. Otóż powiedzmy sobie jasno i każdy myślę przyzna mi rację, że jeżeli się idzie do wyborów, to przedstawia się program na 4 lata, a nie 100 konkretów na 100 dni. To jest dobry chwyt wyborczy, ale każdy, kto się temu przyjrzy, wie, że jaki by to rząd nie był...
Czyli Koalicja Obywatelska podłożyła się z tą obietnicą?
To nie da się 100 konkretów zrealizować w 100 dni rządzenia. I po prostu może trzeba było się zastanowić i powiedzieć tak, to jest 100 konkretów na 4 lata naszych wspólnych rządów. I wtedy byłoby mniej efektywne kampanijnie efektownie, ale byłoby moim zdaniem trochę bardziej racjonalnie. Ja tu upatruję, nie wyłącznie, ale też takiego powiedzmy komunikacyjnego, drobnego błędu.
Pytanie teraz o Wielkopolan w rządzie. Mają coś do powiedzenia? Michał Zieliński, były wojewoda, jak patrzy na obecny skład rządu i przedstawicieli naszego regionu?
Ja zawsze będę popierał Wielkopolan w polskim rządzie, dlatego że to po prostu dla regionu jest dobrze. Chodzi o to po prostu, żeby też...
A konkretnie ktoś coś załatwił, co pan pochwali, albo kogoś pan tutaj zgani, że nie załatwił?
To bym może tylko jeszcze nawiązał do jednej rzeczy, o której chciałem powiedzieć, bo tutaj troszeczkę do pana senatora chciałem też a propos podwyżek dla nauczycieli. To było zaplanowane już przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, przez ministra Czanka wówczas, więc aby to po prostu jest okej, żeście to aby kontynuowali. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć o kwestii edukacyjnej. No, jeden z największych aby też błędów i kolizji to jest jednak kwestia edukacji. Tam panuje chaos. No, tutaj przed naszą też audycją byli członkowie Solidarności Nauczycielskiej. Tam wyartykułowali aby swoje też postulaty. No, w zeszłym roku podwyżka była podwyżka zaplanowana w 2023 roku dla nauczycieli 30%. W tym roku od 2026 roku jest 3%. W związku z tym już tych podwyżek dla nauczycieli nie ma.
Panie wojewoda, pytanie o Wielkopolan w rządzie.
Jeszcze ważne jest to, krytykowane przez wszystkich, jest przez wszystkich krytykowane wycofanie zadań domowych przez ekspertów. Minister edukacji, pani Nowacka, się upiera przy tym. Słuchaliśmy też i przedstawicieli Solidarności Nauczycielskiej nie konsultują społecznie swoich projektów, nie słuchają rodziców, dzieci, więc to też jest chyba jeden z największych minusów. Co do Wielkopolan w rządzie, ja zawsze będę kibicował tym, którzy odpowiadają za sport i chciałbym, ażeby w tym okresie też jak najwięcej rzeczy dla sportu zostało zrobione.
Czyli pochwalił pan właśnie tak w sposób ukryty dosyć ministra sportu Jakuba Rutnickiego, człowieka z Wielkopolski?
Ma teraz na pewno wielką szansę, ażeby...
Wykorzystuje tę szansę?
To jeszcze chyba zbyt krótki okres czasu. Ja wstrzymałbym się jeszcze z oceną tego do końca kadencji, jak najkrótszej oczywiście. Natomiast największą porażką mimo wszystko jest tutaj rzecznik rządu, pan Adam Szłapka. Tutaj jest zdecydowanie minus.
No, Andrzej Prędka, Koalicja Obywatelska.
Pan redaktor zadał pytanie, czy Wielkopolanie mają coś do powiedzenia. No to pan minister Adam Szłapka ma coś do powiedzenia ze wszystkich ministrów w tym rządzie, jako rzecznik, wcześniej odpowiedzialny za przeprowadzenie prezydencji.
Co z tego wynika dla Wielkopolski?
Wcześniej odpowiedzialny za przeprowadzenie prezydencji jako minister do spraw Unii Europejskiej, podczas której no, chyba to była najbardziej wyrazista prezydencja od dawna w Unii Europejskiej, gdzie kwestie bezpieczeństwa były tak głośno poruszane. Z kolei jako rzecznik rządu i jako no, osoba bardzo blisko premiera, no jednak jest osobą bardzo wpływową, co też się może przekładać długofalowo na większe inwestycje czy korzyści właśnie dla Wielkopolski. Pan senator Libicki wspomniał o bezpieczeństwie. To rzeczywiście też bardzo ważne, że dalej jako ten rząd, w ślad oczywiście za poprzednim, bo to takie rzeczy powinny łączyć i to też jestem bardzo zadowolony, że ten rząd stawia bezpieczeństwo jako numer jeden na liście priorytetów, bo jest to wielkie wyzwanie w tej sytuacji geopolitycznej. Jednocześnie a propos tej stabilizacji rządowej po dwóch latach i przy tylu podmiotach w koalicji, fakt, że koalicja 15 października liczy sobie 240 posłów, ale także są posłowie niezrzeszeni, którzy głosują z tym rządem, to świadczy o jej jedności. To, że nasza Koalicja Obywatelska, w tym Nowoczesna, w której ja byłem, teraz się połączyła w jedno środowisko partyjne, no to też buduje nasze poczucie jedności i też w przyszłości będzie eliminowało pewne takie też błędy komunikacyjne, bo to jednak łatwiej się współpracuje, będąc w jednym środowisku. A jeszcze chciałbym powiedzieć, że kiedy pan redaktor zapytał się pana Piotra Tuczyńskiego, czy widzi coś dobrego w tym rządzie, ja szczerze mówiąc jestem zdziwiony, że nie wymienił dużego projektu deregulacji, czyli dużej zmiany filozofii państwa.
Ale to jest projekt, czy to jest zrealizowane?
To jest, panie Piotrze, szereg działań, które no, w pewien sposób wpływają na ułatwienie życia obywateli.
Ale to, czy to już zostało wprowadzone?
Wiele rozwiązań zostało wprowadzone, a wiele jeszcze...
Jakie na przykład?
No, na przykład takie, że w mikroprzedsiębiorstwach kontrola nie może trwać w ciągu roku 12 dni, tylko 6 dni. Myślę, że dla takich ludzi, którzy prowadzą małe firmy, to jest rzecz istotna. Może nie całkiem kluczowa, ale uważam, że sytuacja, w której ma kogoś, kto go kontroluje przez 6 dni, a wcześniej miał przed 12, przez 12, to jednak to człowiek.
To jest stosunkowo niewielka poprawa, natomiast pamiętajmy, że dla mikroprzedsiębiorców, dla jednoosobowych działalności, na przykład ZUS został potwornie podniesiony od przejęcia władzy przez Platformę z niecałych 1500 do teraz to już jest prawie 2500.
Wracam do pytania o Wielkopolan. Piotr Tuczyński z Konfederacji pochwali kogoś albo zgani kogoś z Wielkopolski, kto w tym rządzie zrobił coś dobrego albo złego?
No niestety, Adam Szłapka nie zrobił nic dobrego, tym bardziej dla Wielkopolski. Mamy doniesienia, że elektrownia atomowa nie będzie wybudowana tutaj u nas w Wielkopolsce. Miała być produkcja czołgów u nas w Cegielskim, też tego nie będzie. No nie wiem jak tam z Rudnickim, ale pewnie też dofinansowania do budowy hali areny, czy też budowy nowej hali też pewnie nie załatwi, bo na razie nic o tym nie słychać.
Do końca roku miała być decyzja, jeszcze mamy grudzień.
Tak, z pozostałych ministrów, nie wiem, kto reprezentuje Wielkopolskę jeszcze.
No, wiceministrów mamy też sporo, Tomasz Lewandowski, Marcin Bosacki.
No Bosacki skompromitował się na arenie międzynarodowej, pokazując dom na Lubelszczyźnie rozwalony przez rosyjskiego drona, po czym się okazało, że jednak to polskie samoloty albo holenderskie samoloty natowskie strzeliły w ten dom. Co ciekawe, w ogóle jest kompletna cisza ze strony i rządu, Ministerstwa Obrony Narodowej, ale również ze strony mediów. Jak ta sprawa została rozwiązana? Ten dom nadal nie jest wyremontowany, naprawiony, co pierwszego dnia już zapowiadał Tusk, a poza tym nie jest sprawa wyjaśniona, co dokładnie tam się stało. Bo wszystkie media informowały nas, że rosyjskie drony uderzają na Polskę, spadają setki dronów, rozwalają domy, a potem się okazuje, że to jednak sami strzelamy do siebie.
Senator Filip Libicki i pytanie o Wielkopolan w rządzie.
Ja najpierw trochę w duchu pana wojewody Zielińskiego chcę powiedzieć, że niezależnie od tego, jaki jest rząd, jeśli są Wielkopolanie w tym rządzie, to ja się z tego cieszę. Tak jak się cieszyłem, że kiedyś ministrem edukacji i sportu była świętej pamięci pani posłanka Krystyna Wybacka.
I to się przełożyło wymiernie dla Poznania.
I z tego się niewątpliwie cieszę. Jeśli chodzi o pana ministra Rutnickiego, to myślę, że ja już widziałem w paru miejscach w naszym wspólnym z panem wojewodą okręgu wyborczym, jak ten projekt renowacji Orlików jest realizowany. Pewnie jeszcze nie w całej Polsce, bo pan minister jest krótko, ale to jest jego projekt flagowy w naszym okręgu wyborczym takie miejsce już widziałem. A te orliki zostały zbudowane 13 lat temu, więc na pewno i stały się, to też trzeba powiedzieć, takim miejscem, gdzie się spotyka, skupia aktywność sportowa tych wszystkich małych ojczyzn. I to niewątpliwie jest rzecz, którą sobie pan minister Rutnicki wziął na sztandar i którą realizuje. Znowu akurat tak się złożyło, że innym ministrem konstytucyjnym jeszcze niedawno był pan minister Krzysztof Paszek. Pan wojewoda jest obornik i myślę, że jako znamy się wiele lat i myślę, że jako człowiek potrafiący obiektywnie ocenić sytuację, wie ile w tym naszym okręgu wyborczym, że tak powiem, zaministrowania pana ministra Paszyka się wydarzyło.
Czyli to jest, panie senatorze, tak może pan to potwierdzić, że jak jest taki minister z danego regionu, z danego miasta, to on dla tego regionu może załatwić pieniądze?
Oczywiście, że niewątpliwie jest lepiej mieć ministra konstytucyjnego ze swojego okręgu wyborczego, niż go nie mieć, kimkolwiek by nie był. Nie żyjemy na Marsie i nie będę panu mówił, że to nie ma żadnego znaczenia. Nie, ma znaczenie.
Pytanie, zmienimy teraz temat, choć nieznacznie, musimy trochę przyspieszyć. Ochrona zdrowia i ocena, jak rząd radzi sobie z ochroną zdrowia według sondaży, to jest bardzo ważny punkt dla wyborców. Senator Jan Filip Libicki może zacznie teraz tę kolejkę. Jaką ocenę?
To senator Jan Filip Libicki będzie mówił może nie w imieniu PSL-u, tylko w imieniu własnym, jeśli pan pozwoli.
Będzie zdanie jakieś rozbieżne.
Nie wiem, czy rozbieżne, ale wolę przypadkiem, jakby się okazało, że to wzbudzi zamieszanie, to wolę, żeby to poszło na moje konto, niż na konto Polskiego Stronnictwa Ludowego.
To śmiało teraz.
Chcę powiedzieć tak, żadne dosypywanie pieniędzy tutaj nic nie da. Bez pewnych reform systemowych, tak? Jan Filip Libicki, jeśli chodzi o reformy systemowe, to chcę powiedzieć o dwóch rzeczach. Jesteśmy z panem wojewodą, jak już tu kilkakrotnie powiedziałem, z tego samego okręgu wyborczego. Mamy szpitale w skrajnym przypadku o 16 kilometrów od siebie, średnio między 20 a 25 kilometrów od siebie. Te szpitale mają bardzo często te same oddziały. I nie sposób doprowadzić do sytuacji, w której na przykład, jeśli jeden szpital ma właśnie oddział ginekologiczny położniczy, to wytłumaczyć drugiemu szpitalowi, że może warto by było, żeby wyście mieli ortopedię albo coś innego, a niekoniecznie...
Senator Libicki chce porodówki w Wielkopolsce zamykać?
Nie, senator Libicki chce powiedzieć tak, że dopóki szpitale powiatowe będą w gestii starostów, to nic się nie zmieni, bo koszty polityczne jakiejkolwiek zmiany są dla tych starostów zabójcze. Więc żeby to, że tak powiem, zracjonalizować, musi to zrobić podmiot wyższego rzędu. Być może to powinien zrobić sejmik samorządowy, zarząd województwa, który usiądzie nad tą mapą i sobie to zracjonalizuje, gdzie ma jakie oddziały. Tak? Drugi przykład. Ja ostatnio występowałem w takiej dyskusji właśnie o służbie zdrowia z wieloletnim prezydentem Gliwic, panem senatorem Zygmuntem Frankiewiczem, który naprawdę jest fachowcem, jest człowiekiem politycznym, i on powiedział coś, co ja od dawna uważałem, że gdybyśmy dzisiaj mieli kasy chorych, a nie Narodowy Fundusz Zdrowia, to ja nie chcę powiedzieć, że wszystkie problemy, jeżeli chodzi o zdrowie, byłyby rozwiązane, ale spora część problemów byłaby rozwiązana. Niestety rząd SLD z panem ministrem Łapińskim zabił te kasy chorych dokładnie w momencie, kiedy one zaczynały startować. I oczywiście te dwa przykłady, które ja podałem, to nie jest całość na zmiany służby zdrowia, ale pokazuje takie dwa dla mnie, moim zdaniem, istotne elementy, które należałoby systemowo wprowadzić, żeby tą sytuację uzdrowić.
Michał Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość. Jak pan patrzy na ochronę zdrowia?
No, sytuacja w ochronie zdrowia jest bardzo trudna, wręcz tragiczna. Tego też doświadczyliśmy tutaj w samorządzie województwa wielkopolskiego, bo jesteśmy bardzo wrażliwi właśnie na tą sferę działalności takiej publicznej, z racji tego, że były już takie przesłanki w sierpniu, że jeden ze szpitali, szpital, który jest zlokalizowany w Koninie, tam poszła informacja też, że nie są już przyjmowani.
Choć to się później okazało, że to nie była do końca prawda, że ktoś coś powiedział.
Można powiedzieć, to była wypowiedź do branżowego czasopisma, pani dyrektor tłumaczyła, ale była to wypowiedź pracownika szpitala, więc można powiedzieć, mogło być w tym ziarno prawdy. Prawo i Sprawiedliwość w ostatni weekend przeprowadziło taką sporą dyskusję ekspercką związaną z reformą ochrony zdrowia. Tutaj muszę się też zgodzić z senatorem Libickim, że taka dyskusja i takie rozwiązania są konieczne, dlatego że w ciągu ostatnich kilku lat zwiększono nakłady na ochronę zdrowia jeszcze dwukrotnie, można powiedzieć, i cały czas jakby generalnie można powiedzieć, tych pieniędzy też brakuje. Pomysły, które były tutaj jakby przedstawiane przez rząd teraz, są nie do zaakceptowania. Przede wszystkim mówię o tych trzech pomysłach, przede wszystkim wypowiedziach pani minister, że no 30% szpitali jest do likwidacji. Nie do końca sobie to wyobrażam, że tutaj pan senator jedzie właśnie w naszym okręgu wspólnym do Wolsztyna, Grodziska i Nowego Tomyśla i mówi, jeden z was musi być zamknięty. Czy jedzie do Szamotowa,
musi być porodówka na przykład, czy wszędzie musi być jakiś oddział?
To jest jakby inna sprawa, ale zamykanie szpitali, bo pani minister jasno powiedziała, 30% szpitali trzeba zamknąć. Kolejna sprawa, ograniczanie finansowania, które zostało prowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, dobry posiłek. Przecież wiemy, jak przed laty jeszcze były zdjęcia, sami pacjenci robili ze szpitali, jakie mają posiłki w szpitalach. Te osoby, które są, no wymagają odpowiedniej diety. Likwidacja tego to jest dla mnie swego rodzaju barbarzyństwo. I trzecia rzecz, o której też już przed chwileczką było wspomniane, to kwestia to, żeby porody też odbywały się na SOR-ach. Ja pamiętam przed kilkunastu laty taką akcję szeroko zakrojoną i to było jakby konsensus, rodzić po ludzku. No przecież były budowane specjalne porodówki do porodów rodzinnych. Bardzo dbano o to. Teraz, szczególnie w dobie kryzysu demograficznego, powinniśmy o to bardzo dbać. Kobiety nie mogą się obawiać tego, że trafią do szpitala i będą rodzić na SOR-ze, a nie w warunkach komfortowych. To jest nie do zaakceptowania.
Zostawiamy kropkę, panie wojewodo. Piotr Tuczyński, Konfederacja.
Mamy fatalną sytuację w ochronie zdrowia. Niestety ten
Konfederacja chce też się kasy chorych, żeby mogły wrócić, tak? Żeby była rywalizacja między...
Tak, to co tutaj zauważył senator Libicki, to były bardzo dobre spostrzeżenia, natomiast dobrze, żeby to senator też przekonał swoich tutaj kolegów partyjnych i nie tylko swoich koalicjantów.
Jestem w procesie, dlatego mówię, że to jest moje zdanie jak na razie.
Trzeba przyspieszyć.
Poparcie Konfederacji jest.
Oczywiście system jest niewydolny. My mówimy od dawna jako Konfederacja, że dosypywanie pieniędzy tutaj nic nie da, bo poza tym, że lepiej zarobią lekarze, te pieniądze znikną. Jak przyznają dyrektorzy szpitali, to ponad 90% tych pieniędzy, które oni dostają, to idą na wynagrodzenia dla lekarzy. Oni dzisiaj mają zapisane, że co roku musi ta ich pensja wzrastać o ponad 10%. Dzisiaj są przypadki nieodosobnione, że lekarze w państwowych szpitalach zarabiają i po 200 tysięcy złotych miesięcznie. No państwa polskiego niestety nie
jeszcze
stać.
Więcej.
Nie stać państwa polskiego na to, żeby dawać ponad 100 tysiącom lekarzy po 200 tysięcy wypłaty. No tego nikogo nie stać. Dzisiaj pensje lekarzy w Polsce nie odbiegają od tych pensji w krajach Europy Zachodniej. Natomiast przeciętny Polak zarabia wielokrotnie mniej.
Czyli powrót kas chorych, obniżka pensji lekarzy, to pomysł z Konfederacji?
NFZ oczywiście powinien być albo zlikwidowany, albo wprowadzona minimum konkurencja właśnie kasy chorych. I przede wszystkim system też musi być zmieniony. Nie może być tak, że część świadczeń lekarskich jest wyceniana dobrze, inne nie i potem te świadczenia, które są słabiej wyceniane, szpitale od tego odstępują. No system naprawdę jest fatalny i dosypywanie pieniędzy nic nie da. Natomiast rząd Platformy Obywatelskiej, rząd Tuska...
Koalicji Obywatelskiej, Platformy
Koalicji Obywatelskiej, tak. Nic z tym niestety nie robi, a to się pogłębia. Na przyszły rok jest przewidziany deficyt 15 miliardów, a może nawet 20 miliardów złotych, no ale skąd te pieniądze zostaną pokryte? Zresztą ważną też sprawą jest to, i to już jest nie tylko sprawa rządu, ale też podejścia uczelni i tak dalej, kształcenia lekarzy, ponieważ dzisiaj służba zdrowia już nie jest służbą zdrowia. Zresztą sami lekarze, pielęgniarki nie chcą być określani jako służba zdrowia, tylko opieka zdrowotna, ponieważ dla nich to już się nie stało służbą. Tak jak jeszcze ci starsi lekarze ze starszego pokolenia, których jest coraz mniej, to byli ludzie z powołania, dzisiaj ludzie tam idą po prostu dla biznesu. Dzisiaj ludzie idą tam dla biznesu. I to, że są tak wysokie pensje dla lekarzy, to jest właśnie upadek moralny lekarzy.
I Andrzej Prandtke, Koalicja Obywatelska, na koniec, bo będziemy musieli za chwilę
kończyć. Zgodzę się, że sytuacja jest trudna w ochronie zdrowia, to nie jest żadna tajemnica. Natomiast nie jest ona trudniejsza od końcówek lat poprzednich, gdyż zawsze pod koniec roku nie tylko jest to kwestia wyczerpywania się budżetu na dany rok, ale także wizyt, które często są odkładane, przekładane na końcówkę roku. Również zgodzę się, że takim rozwiązaniem systemowym nie jest wieczne dosypywanie ciągle pieniędzy. Już w tym roku ten budżet na ochronę zdrowia będzie rekordowy, niemal 7% PKB. To są potężne pieniądze, ale co więcej,
choć mniej niż średnia unijna.
Sama pani minister Jolanta Sobierańska-Kręta też się zgadza z tym, że dosypywanie pieniędzy nie jest docelowym rozwiązaniem. Pojawił się ciekawy pomysł kas chorych. Ja też mogę taki pomysł, który się pojawia w przestrzeni publicznej, podać jak takie wprowadzenie odwoływania wizyt, gdyż często te wizyty są, pacjenci się nic się nie zjawiają. Gdyby takie odwoływanie było bardziej powszechne, tak też w świadomości pacjentów też zarejestrowane, że warto takie rzeczy robić, to też na pewno by wpłynęło na to, jak szybko pewne zabiegi są wykonywane. Co istotne, to oczywiście, mimo że bywa, że teraz niektóre zabiegi są przekładane, no to akurat pewne zaufanie do lekarzy, którzy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, to bardzo poważnego, no to nie jest tak, że odmawiają komuś pomocy. Więc oczywiście sytuacja trudna, natomiast tutaj są potrzebne zmiany systemowe. To do czego też ministrowie tego rządu na czele z ministrem zdrowia się zgadzają.
I ma pan takie sygnały też od wyborców, jak się pan spotyka, towarzyszy też tym politykom krajowym, że ta ochrona zdrowia to jest faktycznie temat numer jeden dla wyborców, jeśli chodzi o realizację postulatów, obietnic wyborczych?
To jest jeden z głównych tematów zawsze. I tak jak wspomniałem w poprzednim segmencie, to jest jedno z wielkich wyzwań tego rządu, oczywiście poza bezpieczeństwem, które jest w tym momencie numer jeden, no to właśnie kwestia demografii i ochrony zdrowia, które się ze sobą łączą. Więc tu oczywiście jest to potężne wyzwanie, które było wyzwaniem już dla każdego poprzedniego rządu. No i nie inaczej jest w tym przypadku.
Bardzo dziękuję za udział w programie. Czas nam się skończył. Michał Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Bardzo dziękuję.
Senator Jan Filip Libicki, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Miłego wieczoru.
Piotr Tuczyński, Konfederacja.
Dziękuję bardzo. Życzę wesołych świąt i radosnego obchodzenia święta 27 grudnia, zwycięskiego powstania wielkopolskiego.
I Andrzej Prandtke, Koalicja Obywatelska.
Podpisuję się pod tym. Dziękuję uprzejmie.
Dobrego wieczoru. Do usłyszenia. Adam Michalkiewicz, Łukasz Kurzawski. Również dziękujemy.
Rozmowa bardzo polityczna.